Chwała Jezusowi. Cieszę się, że możemy, wiecie, w takiej wolności, w takiej atmosferze otwarcia się na to, co ma dla nas Bóg. Nie tylko brać ten chleb, brać ten kielich, śpiewać, usługiwać sobie, ale teraz w takim pokoju możemy siąść i prosić: mów do mnie, Duchu Święty, chcę czerpać Twojego Słowa. Amen. Panie, kształtuj mnie, chcę być Twoim uczniem. Wiecie, bardzo dziwna dla mnie była inspiracja do słowa, które dzisiaj chciałem Wam przynieść, ponieważ w piątek mieliśmy uroczystość żałobną. Była to uroczystość żałobna z powodu śmierci mamy jednego z naszych zborowników. I w czasie uroczystości żałobnej zacząłem się dzielić takim słowem na temat wiara, nadzieja, miłość. I wiecie, gdyby to nie była uroczystość żałobna, nabożeństwo żałobne, tylko zwykłe nabożeństwo, to normalnie tak mnie zainspirowały te słowa, że byłem gotowy tam mówić jeszcze 20 minut albo 30 minut więcej niż mówiłem. Oczywiście wiedziałem, że jest to zupełnie inny czas, jest to czas po prostu, kiedy zebraliśmy się z rodziną, aby być z nimi w ich smutku, bólu, nadziei, wierze i miłości. A więc mówiłem o wierze, nadziei i miłości. Tak mnie to zainspirowało, że pomyślałem sobie, kiedy tylko usiadłem po tamtym słowie w czasie tamtego żałobnego nabożeństwa, że dzisiaj z wami chciałbym się właśnie tym podzielić. Normalnie jakby mnie tam wtedy na środku olśniło, pomyślałem sobie, jakie to jest dla nas ważne, jakie to jest istotne dla nas słowo. I tak jak mówię, nie miałem czasu podczas nabożeństwa żałobnego o tym mówić więcej, ale obiecałem sobie wtedy, że wracam do tego tematu. Inspirowała mnie ta wiara, po grecku pistis, nadzieja, Elpis i miłość, i wszyscy znacie, jak jest z greki koine, jak jest miłość agape. To jest nie ta miłość braterska fileo, nie ta miłość erotyczna eros, tylko ta miłość bezwarunkowa. Choćbyś mnie przybił do krzyża, i tak cię będę miłował, czyli miłość agape. Miłość nie stawiająca żadnego warunku. Miłość, która nie zanika wobec nienawiści, wobec prześladowań, wobec śmierci, wobec groźby, wobec kradzieży, wobec obrazy, cokolwiek, jest miłością całkowicie, totalnie bezwarunkową. I mamy wiarę, nadzieję i miłość. I pomyślałem sobie, czym one są dla nas, kiedy mówię wiara, nadzieja, miłość. Wiecie, kiedy podejdziecie do dowolnego człowieka na ulicy i powiecie wiara, to on dokończy nadzieja, miłość. Ludzie się przyzwyczaili. Ale czym one są dla nas w świecie, który zmienił znaczenie każdego z tych słów? Słowo wiara całkowicie światu się kojarzy, nie wiem, z jakimś szaleństwem. Nadzieja bywa nazywana matką głupich przez ten świat. Ale Biblia nam mówi, że nie ten, co ma nadzieję, jest głupi, tylko ten, co rzekł w swoim sercu, że nie ma Boga. A miłość, miłość zupełnie, wiecie, kiedy my mówimy miłość i świat mówi miłość, nieraz to powiedziałem, dwie różne rzeczy rozumiemy. Kiedy świat mówi miłość, to najczęściej w podtekście ma właśnie tą miłość eros na myśli. Kiedy Kościół mówi miłość, to ma w kontekście agape. Fragment, który chcę dzisiaj przeczytać, jest częścią tego wielkiego hymnu o miłości, bardzo dobrze znanego wam tekstu Słowa Bożego. I jeżeli powiem wiara, nadzieja, miłość, to powiem też, że to jest to najlepsze, gdyby mi ktoś powiedział, masz trzy słowa, żeby streścić całą Ewangelię. To, co robi, to, co daje, to, co czyni, to bym właśnie odpowiedział: wiara, nadzieja, miłość. Masz trzy słowa, żeby streścić tego, który ją przyszedł głosić, to bym powiedział: droga, prawda, życie. To najlepsze streszczenie Ewangelii, jakie istnieje. Ewangelia. Słowo Ewangelia, czyli dobra nowina. Ale chciałbym, byście wiedzieli, że kiedy dzisiaj ją czytam, Kiedy dzisiaj będę się dzielił tym słowem, to dobra nowina to nie jest jedynie dobra nowina w sensie dobra informacja. Ewangelia nie jest dobrą nowiną w sensie informacji. Wiecie, czym się różni Ewangelia? Ewangelia jest mocą Bożą. Mowa o krzyżu, mowa o tym, co zrobił Jezus, o tym, jak uczył, jak żył. To jest moc Boża. I Słowo Boże mówi nam o tym bardzo wyraźnie. Wiecie, to jest na tej zasadzie, jakbym powiedział, wyobraźcie sobie na przykład, że, nie wiem, o, że brat Tomasz przyszedł do mnie, ja jestem lekarzem, tak? Mogę na chwilę? I na przykład mówię Tomaszowi, wiesz co, choroba, którą ty masz, to jeden człowiek w Chinach wyzdrowiał z tego. To jest co? Informacja. Ona nic nie wnosi w jego życie. Ale kiedy jestem lekarzem, biorę dokumenty i mówię, panie Tomaszu, nie wiem jak to się stało, ale jest pan całkowicie zdrowy. Ta choroba została uleczona. To jest informacja, ale również coś się stało. Czujecie, nie? Prawda? Tu Tomasza użyłem jako przykład. Ale to jest dla was, dla każdego z was. Jezus mówi, ja umarłem za was na krzyżu. Ja przyszedłem dla was. I to nie jest informacja. To jest moc Boża, która powinna wyzwolić tobie. A więc mogę żyć, a więc będę żył. A więc jest możliwość, aby zmieniło się moje życie. I chciałbym przejść do tekstu Słowa Bożego. Jak mówiłem, nie informacji, ale siła, która sprawia cud. A ten fragment jest fragmentem tego sławnego hymnu o miłości, mówiącym, jaka jest miłość. Ja chciałem przeczytać tylko jego, właściwie dwa wersety może. 1 Koryntian 13, większość z was na pamięć zna, 12, 13 werset. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Lecz z nich największa jest miłość. Teraz jakby przez zwierciadło. Inaczej mógłbym tu powiedzieć, jakby niewyraźnie, można by było nawet się posunąć, że jakby przez mgłę, wiecie, to się wzięło z tego, że pamiętajcie, list jest napisany do kościoła w Koryncie. A Korynt słynął właśnie z wielu rzeczy, które wiemy, ale między innymi z właśnie zwierciadeł, z luster. Słynęli z produkcji metalowych, polerowanych luster, wiecie, one nie były tak wyraźne jak te nasze dzisiaj. W naszym dzisiaj możesz zauważyć, nie wiem, każdy detal, każdy pyłek na garniturze. Tamte były takie trochę mało wyraźne. Tak człowiek widział, ale nie bardzo widział, jak wygląda. Ale trochę widział, mniej więcej wiedział, jak wygląda z tego. Ale nie były, ten polerowany metal nie dawał takiego wyraźnego. Nie widziało się naprawdę, jakim się jest. Tak się widziało trochę tylko. I chodzi tu, tak jak mówię, o ten Korynt i o ich lustra, ale nawet najlepsze i najdroższe zniekształcały rzeczywistość. Natomiast tutaj apostoł wprowadza nas w to, co z poznania cząstkowego wprowadzi nas do poznania tego, jak jestem poznany, czyli mówi o tym, co Bóg o mnie wie, co Duch Święty, bo On nas naprawdę zna. On wie o nas więcej niż my. I zaczyna o tych trzech wielkich cnotach. Wiara, nadzieja, miłość. Kilka myśli. Wiara. Jak już mówiłem w piątek i powtórzę, wiara to jest to, czego wszystko się zaczyna. I chciałbym rozwinąć tą myśl. Tam nie miałem takiej możliwości. Wiecie, od wiary wszystko się zaczyna. Bez wiary nie ma żadnej nadziei i nie ma możliwości dojść do miłości, o której tu mówi Słowo Boże, do miłości agape. Wiara natomiast w nas nie bierze się znikąd. Człowiek nie jest w stanie w sobie wytworzyć wiary. Wiara rodzi się w nas z powodu Bożej miłości. Wiara jest czymś aktywnym. Wiara nie jest tym, co wyznaję, czego nauczyłem się na pamięć. Wiara jest czymś aktywnym. Jest decyzją po decyzji, krokiem po kroku, z powodu tego, co usłyszałem, informacji, dobrej nowiny. Reaguję na nią przemianą mojego życia, a Bóg przyznaje się do tego i wkłada we mnie nowe życie. Wiara jest czymś aktywnym, czymś, co wzrasta. Wiara jak wszystko, co rośnie, nie rośnie sama. Wiara, jeżeli chcesz wzrastać w wierze, potrzebujesz wiarę nakarmić. Żeby nawet małe zwierzę albo kwiatek rosnął, potrzebuje być co? Nakarmiony w jakiś sposób. Wodą, nawozem, czy zwierzęta potrzebują pokarmu. Kiedy masz rybki, musisz je karmić. Wszystko, co rośnie, potrzebuje pokarmu. I wiara jest czymś aktywnym, czymś, co wzrasta i karmi się miłością i słowem Boga. Wiara jest ze słuchania, a to słuchanie jest przez Słowo Boże. Kiedy słuchamy Słowa Bożego, wiara jest też dlatego aktywna, że ona jest czymś, co wymaga naszego posłuszeństwa. Wiara żyje, jest żywa przez uczynki posłuszeństwa. Czyli kiedy nasz nauczyciel Jezus uczy nas i wierzymy w to, co mówi, to jeśli w nas to żyje, to robimy to, co mówi. I kiedy wiara zaczyna w ten sposób działać, kiedy Bóg wkłada w nas nowe życie, pojawia się ta druga. Bo wiara budzi nadzieję, tak jak świt budzi ptaki. Wiara budzi nadzieję, tak jak ocieplenie budzi pączki na drzewach. Kiedy jest ciepło, to wszyscy mówimy, że drzewa zaczynają kwitnąć. Kiedy pojawia się wiara, pojawia się nadzieja. Nadzieja. Nadzieja żywi się wiarą. Nadziei nie ma bez wiary. Natomiast wiara, która nie ma nadziei, jest beznadziejną wiarą. Bo nie ma nadziei. Wiecie, natomiast gdyby było możliwe istnienie nadziei bez wiary, to byłoby to nadzieja niewierna, czyli zawodna. Ale nadzieja rodzi się tak jak kwiaty na drzewie, na wierze. I mówię jeszcze raz, nadzieja karmi się wiarą. Im bardziej przyjmujemy Słowo Boże, im bardziej zaczyna nam się kształtować to, co Bóg przygotował nam, to, co Bóg zrobił dla nas, to, kim Bóg jest, tym bardziej wzrasta nasza nadzieja. Zaczynasz wierzyć w to, że Bóg może ci przynieść twoją wolność, twoje uzdrowienie, twoje uciszenie, twoje uspokojenie, twoją ciszę. Zaczynasz wierzyć w to, co Bóg może. Zaczynasz wierzyć w to, co Bóg powiedział. Zaczynasz tym żyć, zaczynasz według tego działać. Zaczynasz robić kroki, które świat nazywa szaleństwem, do których Bóg się przyznaje, a wszystko to, co czyni w tobie wiara, kształtuje nadzieję. A jednak może Pan, a jednak daje Pan, a jednak prowadzi Pan, a jednak wyrywa Pan, a jednak uzdrawia Pan, a jednak Pan działa i nadzieja żywi się wiarą. One są razem, najpierw wiara i wtedy na niej rośnie nadzieja. Wiecie, nadzieja zaczyna do nas mówić. Nadzieja pojawia się, ktoś powie, a dlaczego potrzebna jest nadzieja? Dlaczego nie może być po prostu wiara, a z wiary nie może się urodzić miłość, tak o. Widzicie, nadzieja jest kimś, kto zaczyna działać w naszej wierze, na naszej wierze, w godzinie próby, w godzinie sztormu, w godzinie, kiedy zaczynamy słabnąć w wierze, nadzieja zaczyna ją pocieszać, bo nadzieja się na niej wyżywiła. One są razem. I kiedy nasza wiara, kiedy nam płyną łzy z oczu właśnie na jakiejś uroczystości żałobnej, kiedy stoimy nad łóżkiem kogoś, kto nas opuszcza, kiedy patrzymy na sytuację i wydaje się, że świat się trzęsie, nadzieja zaczyna się odzywać. I wiara mówiła, że On jest na tronie, że On zbawił, że twoje grzechy są odpuszczone, a wiara zaczyna ci z drugiej strony mówić, słuchaj, ostatnie słowo nie należy do śmierci. Jest ten kraj, jest tamto odpocznienie, idziesz w dobrym kierunku. Nadzieja to jest nadzieja dojrzała, nadzieja to jest oczekiwanie na zmartwychwstanie, to jest bycie na zawsze z Panem. Nadzieja mówi, będziesz na zawsze z Panem, zmartwychwstajesz, mówisz, ale ja umieram, choćbyś i umarł, żyć będziesz, ale jestem chory, Pan ma dla ciebie odpowiedź, ale ja, nie ma ale. Jesteś w dobrym kierunku, idziesz, nadzieja zaczyna podtrzymywać wiarę, nadzieja zaczyna towarzyszyć jej i wiara wtedy się nie chwieje, nie słabnie, ale dalej karmi nadzieję. Wiecie, nadzieja chrześcijanina to jest być na zawsze z Panem. być na zawsze z Panem. Boży człowiek ma nadzieję według Słowa Bożego w Bożej sprawiedliwości. Nasza nadzieja nie jest w naszych uczynkach. Nasza nadzieja nie jest w tym, że Boże, mam nadzieję, że to się dla mnie dobrze skończy, bo przecież dawałem, robiłem, jestem dobry. Nie, nasza nadzieja nam mówi co innego. Panie, wiem, że będę żył. Innymi słowami, największym hymnem nadziei jest: ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. To jest to, co mówi nadzieja. A ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że On jako ostatni stanie nad grobem. Wszyscy odejdą, wszyscy powiedzą koniec, ale to On powie: wstań, chodź, ja żyję. To jest nadzieja. Mówi nam, że ostatnie słowo nie należy do śmierci. I to jest nadzieja Bożego człowieka. Więc wiarą to, co ma dla nas Bóg, przyjmujemy. A nadzieja jest, byśmy mieli gdzie poczekać. Nadzieja jest Bożym przystankiem na to, co przygotował wam Pan. W nadziei się czeka na to, co ma dla nas Pan. I kiedy z wiarą to przyjmujemy, a w nadziei czekamy, to tam właśnie miłość się spotyka. Tam miłość spotkamy, mógłbym zrymować. Miłość. Miłość sprawia, że wiara i nadzieja mają sens. Miłość nadaje sens. Sama wiara w coś, sama nadzieja byłaby tylko jakimś rodzajem ucieczki, jakimś rodzajem ewakuacji, jakimś rodzajem dowierzania, że po prostu nie muszę zginąć, ale jakoś może dalej uda się wegetować, ale Bóg nie powołał nas do tego, żebyśmy wegetowali wiecznie, ale byśmy z Nim byli wiecznie, by to miało sens. Potrzebna jest miłość. Nawet żadna kobieta albo żaden mężczyzna nie chciałby usłyszeć od swojego partnera: wiesz, no tak jestem z tobą, no bo nie bardzo z kim mam. To nie jest powód do ślubu. Często tym, którzy zdecydują się na ślub, mówi się: nie możesz być z kimś, z kim dasz rady być, ale bez kogo żyć nie możesz. To jest miłość i ona nas spotyka w wierze i nadziei i daje im sens i one zaczynają dopiero właściwie w miłości działać. Jak mówię, bez nich bardzo szybko motywy wiary albo nadziei mogłyby być niewłaściwe. Sprawia, że wiara i nadzieja budzą się w innych ludziach. To jest to, co robi miłość. Usłyszeliście mnie? Miłość przez Ducha Świętego zaczyna w nas mieszkać. To jest to, co dostajemy. Poznajemy Bożą miłość. I kiedy żyje w tobie wiara, nadzieja i miłość, to miłość w innych ludziach zaczyna wzbudzać wiarę i nadzieję. Kiedy czynimy dobrze, ludzie mówią: a ja już nie wierzyłem, że jest na tym świecie jakieś dobro. Kiedy świadczymy im i pokazujemy naszą nadzieję, oni też zaczynają mieć nadzieję. A ich wiara i nadzieja rodzi w nich miłość. I tak się rodzą uczniowie Jezusa. Uczniowie Jezusa właśnie z tego są. Oni są zbudowani z wiary, nadziei i miłości. Miłość jest darem Ducha Świętego. Wiedzieliście o tym? Miłość jest największym darem Ducha. Chcę wam powiedzieć jedną z najbardziej potężnych rzeczy o miłości. Może znacie na pamięć wszystkie dary Ducha Świętego opisane w Słowie Bożym i chwała Bogu, że je znacie, ale powiem wam najbardziej wstrząsającą rzecz. Bez tego daru Ducha Świętego, bez miłości, wszystkie inne dary są absolutnie bez sensu. Na co to wszystko, gdyby nie miłość? Wszystkie inne dary Ducha tracą sens bez miłości. I dlatego spokojnie Biblia mówi: choćbyśmy cuda czynili, choćbyśmy wszystko rozdali, choćby człowiek siebie nawet na spalenie oddał i wszystko zrobił najlepiej, ale miłości by nie miał. Nie ma sensu. Nic mu to nie pomoże. Cymbał brzmiący, którego dźwięk nie jest dostrojony z sercem Bożym. Bez sensu, bez sensu. Wszystkie dary tracą sens bez miłości. Nie dajcie sobie nigdy wmówić, że kościół, w którym mówi się o miłości, to jest miękki kościół. Kiedy słyszałem, jak ktoś powiedział: tylko miłość i miłość i miłość, sam tak kiedyś myślałem, gorzej. A nagle zrozumiałem, najwięksi bohaterowie to są bohaterowie, którymi kierowała miłość. To są prawdziwi bohaterowie. Dlatego matka potrafi położyć życie za dziecko. Dlatego nie ma miłości większej, niż kto kładzie życie swoje za przyjaciół swoich. Wielkimi bohaterami wiary kierowała miłość. Są dary, które mogą być używane i czynne, ale człowiek i tak usłyszy od Jezusa: nie znam was, jeżeli by nie było w nas miłości. Widzicie to? Jak to jest ważne? Musimy odrobić tą lekcję. Musimy zacząć sobie okazywać miłość. Nie wiem, jak nie umisz przez pomoc, przez pracę, przez poświęcenie, to nie wiem, zacznij od łagodności. Zacznij od dobroci, zacznij od życzliwości, zacznij od braku krytyki. Ja wiem, ktoś powie, to jest za mało, na tym nie jest zbudowany Kościół. Ja wiem, że to jest za mało, ale od czegoś trzeba zacząć. Nie mówię ci od razu, poświęć życie. Uczmy się miłować innych. Jak w tym sławnym wierszu pisał ten poeta, ksiądz Twardowski: uczmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Tak szybko przemijają. A więc są dary, które mogą być używane. Ale jeżeli nie ma miłości, usłyszymy: nie znam was. Nie widzieliście mnie. Nie widzieliście rzeczywistości duchowej. Wiecie, miłość dlatego przewyższa wszystko. Ona sprawia, że świat widzi i słyszy Jezusa. Bez miłości świat może zobaczyć nas jako cokolwiek, ale miłość sprawia, że świat widzi Jezusa. Wiara, nadzieja, wiecie, nie są czymś, co jedynie ma nas uszczęśliwić i doprowadzić do nieba. Bez miłości ich motywy, bardzo szybko mówię, byłyby niewłaściwe. Wiecie, bo gdyby tak naprawdę chodziło tylko o to, żeby nie iść do piekła, tylko o to, żeby nie być potępionym, tylko po to, żeby sobie ciągle mówić, że mam zwycięstwo przez moją wiarę. Bez miłości. Jeżeli chodziłoby nam tylko o nasze dobro, zadowolenie i beztroskę, to żeby jakoś fajnie umrzeć i nie być potępionym, to właściwie nasze chrześcijaństwo bez miłości, wiecie czym jest? Jest magią. Bo tyle samo chce magia. Magia chce, żeby mi się przydarzyło to, co ja chcę. Nieważne, co mój bliźniemu, żeby mi było to, co ja chcę. Magik, czarodziej. Ja mówię, wszystko jedno, z jakiej siły korzysta i co się dzieje, tylko żeby według jego planu było. Bóg byłby wtedy tylko rodzajem źródła naszego zysku. Wtedy bym powiedział: Bóg mi jest potrzebny tylko po to, żebym nie poszedł do piekła. A Bóg nie chce być potrzebny tylko po to, żebym nie poszedł do piekła. Bóg chce być kochany, bo Bóg jest miłością. I dlatego miłość jest taka ważna. Bóg jest miłością. On nie jest siłą. Gdyby był jakąś mocą, siłą nierealną, wtedy by mu wystarczyło. Wierzysz? No to według twojej wiary masz. Ale on mówi: ja chcę, żebyśmy byli w relacji, w miłości. Umiłowałem ciebie, mówi. Umiłował nas aż do końca, mówi Słowo Boże. On jest realną osobą, która miłuje. Bóg jest miłością i niczego więcej w nas nie chce spotkać, jak tylko miłość. Cię, Boża miłość, podobnie jak moc, jest mocno związana z relacją w Duchu Świętym. Jak mówiłem, owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Ale jak powiedziałem też, bez miłości to wszystko nie ma sensu. Czym jest radość bez miłości, pokój bez miłości, cierpliwość bez miłości, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość? Bez miłości nie mają sensu. One nie są przypadkowo tu w kolejności. Miłość nie jest pierwsza dlatego, że no tak się napisało. Miłość jest pierwsza, bo reszta z niej, jeśli jest prawdziwa, to się rodzi. Bo gdy zaczynamy mieć miłość, to rodzi się w nas prawdziwa radość. A człowiek, który chodzi w miłości i radości, będzie miał prawdziwy pokój. A człowiek, który ma radość i pokój w miłości, będzie umiał bliźniemu okazać cierpliwość. A człowiek, który ma radość, pokój w miłości, okazuje cierpliwość, dla niego nie ma problemu okazać uprzejmość. A kiedy bliźni patrzy na człowieka, który w miłości ma radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, to świat powie: to jest dobroć. i zaczyna widzieć prawdziwą dobroć. A jeśli to ma od Boga, to wtedy jest tym wierny i pojawia się wierność. A będąc w tak mocnym układzie duchowym, jak miłość, z której ma radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, czyni dobro i jest tym wierny, to wtedy jest też łagodny. Jest wstrzemięźliwy, bo wiele mu nie potrzeba. To nie jest przypadkowa kolejność. Bo kiedy człowiek zacznie tracić wstrzemięźliwość, to szybko zaczyna tracić łagodność, bo się musi przepychać. Kiedy zaczyna tracić łagodność, coraz częściej traci wierność. Kiedy nie jest wierny, przestaje być dobry. Kiedy nie jest dobry i wierny, przestaje być uprzejmy. Kiedy nie jest uprzejmy, to bardzo szybko traci cierpliwość. A człowiek nieuprzejmy i bez cierpliwości traci pokój. A człowiek bez pokoju, niecierpliwy, bardzo szybko traci radość. A człowiek bez radości, umiera w nim miłość. Dlatego miłość jest najważniejsza. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. Mocy i miłości. To jest to, co Bóg chce nam dać. Wiarę, nadzieję i miłość. Gdybyśmy chcieli opisać, jak one teraz działają. Bo ktoś powie, dobrze, teoretycznie nam mniej więcej pokazałeś, że miłość faktycznie jest ważna. Ale czy znajdziemy w Słowie Bożym choćby cień przykładu tego, w jaki sposób faktycznie one działają? Tak, znajdziemy i myślę, że takim właściwym miejscem, gdzie widać, w jaki sposób one działają, jest przypowieść Pana Jezusa na temat siewcy. Pamiętacie ją? Słuchajcie, oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedno padło na drogę i przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, także nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły, wydały plon. 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I dodał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Czego się tutaj możemy nauczyć? Jedno padło na drogę. Widzicie, i to pokazuje, kiedy nie ma wiary, nie ma niczego. Na tej drodze za dużo spraw się dzieje. Przyleciały ptaki, wydziobały. Może się to do czegoś tam przydało. Może ta wiara była chwilowa, ale ptaszki ją szybko wydziobały. Ta wiara nie starczyła nawet do wyjścia z kościoła, że tak bym powiedział. To jest wszystko. To jest przykład życia, któremu brak wiary. Czy gleby, której brak wiary. Nic się nie zaczęło, nic się nie stało. Na tyle się przydało, że ktoś rzucił, a diabeł przyszedł i pozabierał. Świat przyszedł i porabował. Świat zgorszył. Ziarno zostało rzucone, ale nie napotkało nawet wiary, bo jak powiedziałem, wiara jest początkiem. Drugi przykład pokazuje nam trochę głębiej. Drugie ziarno wpadło w miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi i wnet zeszło. Czyli pokazuje, że jednak wiara się pojawiła, uwierzyło. Ale nie pojawiła się nadzieja. A więc wrzesło to ziarno, ale przyszedł najmniejszy ucisk i prześladowanie. Ale nie było głębokie w glebie, lecz po wschodzie słońca przypaliło się, nie mając korzenia, uschło. Bo korzeń powoduje, że mamy nadzieję, że mamy miłość, że człowiek jest mocny. I tu rzucono, i ta wiara wzrosła, przyniosła coś. To jest ten człowiek, który mówi, tak, tak, uwierzyłem, Jezus jest Panem. Ale najmniejsze życiowe prześladowania, on już mówi, nie ma Boga. Najmniejszy problem, on już mówi, a coś mi się w niedzielę chyba wydawało. To wiara bez nadziei. Jak powiedziałem, nadzieja powoduje, że wiara wytrwa w czas próby. Wierzy, widzi, wierzy. Sytuacja jest beznadziejna, ale nadzieja pomaga trwać. Tutaj sytuacja jest beznadziejna i upada w wierze. Chociaż coś zaczęło rosnąć. To czasem tak, jakby ktoś powiedział, zdarzyło się wam spotkać na pewno takiego człowieka, że mówicie, no jakby przyjął, prawda? Prawie jakby uwierzył. Ale w poniedziałek starczyło, że mu kielicha zaproponowali. W poniedziałek starczyło, że najmniejszy problem go spotkał. Przepadło. Trzeci przykład pokazuje nam jeszcze coś głębokiego. Trzeci przykład pokazuje nam, że pojawia się wiara. Zaczyna żywić nadzieję. Dlaczego? Bo trzeci przykład pokazuje nam na ziarno, które padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je tak, że nie wydało owocu. To ziarno padło między ciernie, na przygotowanej glebie. I tu nie pisze, że ono nie wzeszło i nie rosło, tylko nie wydało czego? Owocu. Tu już nie pisze, że nie urosło, bo ono urosło. Pojawiła się wiara. Przetrwało nawet sztormy. Pojawiła się nadzieja. Urosło. Ale nie pojawiła się miłość. Inne sprawy okazały się ważniejsze. Brak jej miłości jest jak ten bogaty młodzieniec. W nim się pojawiła wiara. Pojawiła się nawet jakaś nadzieja. Panie, idę z Tobą. Po coś chciał iść. To jest nadzieja. Ale nie. Za dużo nie jestem w stanie dać. Sprawy i troska przerosły wiarę i dały radę nadziei, bo nie było miłości. A bez miłości świat wydaje się lepszy niż Bóg. Bez miłości świat wydaje się bardziej logiczny niż Bóg. Bez miłości świat wydaje się proponować więcej niż Bóg, dlatego że Bóg chce naszej miłości. Pojawia się wiara, nadzieja, ale sprawy świata przerastają. Te sprawy to może być biznes, stanowisko, nasze ego, nasze ja, czyli przyjmujemy. Ale kiedy inne sprawy rosną, zaczynamy najpierw raz na czas opuszczać nabożeństwa, raz na czas przestajemy czytać Słowo Boże, raz na czas sobie pozwalamy najpierw zerknąć tam, gdzie nie powinniśmy patrzeć, a potem to już idzie. A potem chwasty rosną i człowiek nawet nie wie, kiedy jest związany z powrotem nałogami, które kiedyś rzucił. Znowu patrzy na pornografię, tak jak zanim się nawrócił. Znowu bluźni, tak jak kiedyś, zanim poznał Boga, bo zostawił, choć wszystko by wydawało się w porządku. Pojawia się wiara, nadzieja, ale sprawy świata nie umarły. Sprawy świata rosną obok. I dlatego apostoł uczy nas, że musimy być martwi dla świata. To jest to, co naprawdę Paweł mówi. Paweł żyje, pracuje, szyje namioty, zarabia pieniądze, głosi Ewangelię, ale mówi, że żyje nie ja. Dla pewnych rzeczy musiał umrzeć. I dopiero czwarte wydaje owoc. Padły na ziemię żyzną. Wiara. Wzeszły. Wyrosły, posiliły się nadzieją. Wiara z nadzieją wydają plon, a plonem wiary i nadziei jest miłość. Z wiarą zostało przyjęte Słowo Boże. W nadziei zniosło doświadczenia. W miłości zrobiło coś. Ziarno, żeby wydało owoc, musi najpierw co? Umrzeć. W miłości oddało swoje życie za innych. I to się nazywa owoc. Miłość zaczyna rodzić wiarę w drugim człowieku. Widzicie, za każdym razem końcem ziarna jest śmierć, ale tylko w ostatnim wypadku ziarno umarło, ale żyje nadal. W poprzednich przypadkach ziarno musiało obumrzeć. Zjedzone przez ptaki umarło. Usmażone na skale przez słońce też umarło. Tutaj coś wzrosło, ale chwasty zniszczyły. Też umarło. A nawet właściwie zgniło, nie było go już później. W ostatnim wypadku umarło, ale choćby i umarło, zaczęło żyć. Choćby i umarł, żyć będzie. Wiecie, ciekawy jest ten w ogóle przykład. On jest trochę nierealny. Jak go tak sobie czytamy, to możemy tego nie widzieć, ale jeżeli byście popatrzyli na to tak gospodarczo, historycznie, to normalny worek ziarna, który zasiewano w Palestynie, to Jezus powiedział ten najmniejszy, że jaki owoc przyniosło ziarno? 30-krotny. To było ten najmniej, co Jezus powiedział. Wiecie co? Normalny worek ziarna, sprawdziłem, który zasiewano w Palestynie, dawał około 8-krotny zysk. Nie 30-krotny. 8-krotny. Jeżeli rolnik i farmer miał wyjątkowo dobrą glebę i był wyjątkowo dobry i doświadczony, to najlepsi uzyskiwali 11-krotny zysk. 30-krotność jest niemożliwa. Nie da się jej uzyskać. 60-krotność jest całkowicie niemożliwa, już kompletnie, to jest absolutnie niemożliwe. 100-krotność jest już, nie wiem wtedy jak to nazwać, zupełną niemożliwością, dlatego wiemy, że Jezusowi tutaj nie chodziło po prostu o ziarno. Każdy, kto go słuchał wtedy, ludzie wiedzieli, 30-krotność to jest coś ponadnaturalnego albo jeszcze wyżej. Wiedzieli, że nie chodzi tu tylko o ziarno, dlatego Pan kończy słowami: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I ludzie zadawali sobie pytanie, jak można mieć z życia swojego plon 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny, jak 11-krotność to już jest absolutnie najbest dla najlepszych. Ale Jezus używa słów, które otwierają serca pobożnych Żydów, ludzi wychowanych na słowie, i otworzą mi wasze. Jezus używa słów, kto ma uszy, niechaj słucha. Śma Izrael, Adonai Elohim, Adonai Had, słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem. Kto ma uszy, niech usłyszy. Słyszysz? Pan jest Bogiem nad twoim życiem. Pan jest Bogiem. Przestań myśleć, Boże, 30-krotny plon, moje życie? Panie, ja 2-krotnego nie umiem. Mam problemy ze swoim życiem, nie mogę sobie z nim poradzić, moje małżeństwo, moja rodzina. Szma Izrael, słuchaj Izraelu, to nie w twojej sile, ale w mojej. To nie twoja wojna, ale moja wojna. To nie twoje życie, ale moje życie. Chodźcie do mnie, wiem, że jesteście umęczeni, spracowani. Chodźcie do mnie, a ja wam dam prawdziwe odpocznienie. Chodźcie do mnie, a uczynię was prawdziwymi rybakami ludzi. Chodźcie do mnie, a doświadczycie cudu. Widzicie, jego nasiona mają moc życia, a życie zawsze daje plon 100-krotny. Kiedy mama i tata żyją na 100%, to ich dziecko nie będzie żyło na 30, tylko będzie żyło na 100. Życie rodzi życie, a życie to zawsze 100%. Życie nie rodzi połowicznego życia, bo to by było chore życie. Jezus pokazuje przez ten przykład, że ludzkie odpowiedzi i mądrości muszą poczekać, że tu raczej trzeba zamilknąć, cała ziemio, kiedy Pan mówi. Tu trzeba zamilknąć, a nie obliczać. I tak żyć. A pewnego dnia wiara przeminie. Wiecie, dlaczego wiara musi przeminąć? Bo wiara przeciwstawia się widzeniu. Kiedy pojawia się widzenie, to nie ma już wiary. A my pewnego dnia co? Zobaczymy. I wtedy absolutnie, automatycznie zniknie wiara. Wchodzę i widzę. A więc wiara musi przeminąć, bo wiara przeciwstawia się widzeniu. Widzenie powoduje, że wiara jest niepotrzebna, bo my dlatego o sobie mówimy wierzący, a nie widzący. Widzimy jakby w zwierciadle, jak w tym wypolerowanym. Coś widzimy, ale to jeszcze nie jest to, bo oko nie widziało, ucho nie słyszało, na rozum nie wstąpiło, co Pan naprawdę przygotował. A więc wiara pewnego dnia przeminie. Ale błogosławieni, którzy uwierzyli, a nie widzieli, bo naprawdę będą widzieć. Pewnego dnia zobaczą, pewnego dnia jednak zobaczymy. Wtedy wiara kończy swe działanie. Wiecie, wiarę najlepiej jest porównać, to jest oczywiście bardzo biedne porównanie, ale wiarę najlepiej porównać do biletu. Kupiliście kiedyś bilet, nie wiem, na samolot albo na pociąg? On jest bardzo ważny przed odjazdem. Jest bardzo ważny, kiedy czekasz na przyjazd pociągu. Jest bardzo ważny, kiedy jedziesz pociągiem, ale kiedy już dojedziesz tam, dokąd był kupiony, przestaje mieć znaczenie. Jeśli kupisz, nie wiem, bilet do Pragi i wysiądziesz na dworcu w Pradze, bilet do Pragi już nie ma znaczenia. Jesteś. I wiara trochę taka jest jak bilet. Może to jest biedne porównanie, ale żebyśmy to zrozumieli. Po dotarciu na miejsce bilet jest tylko pięknym wspomnieniem. Jesteśmy przed dotarciem. Bilet nie jest wspomnieniem. Przed dotarciem bilet jest warunkiem. Z wiary jesteśmy zbawieni. Teraz to warunek. Potem przeminie. I na głos trąby wszystko się zmieni. Czemu na głos trąby? Na odgłos trąby, na głos archanioła najpierw powstaną ci, którzy zasnęli w Chrystusie. Dla Boga śmierć to sen, a sen to śmierć. Bóg mówi, kiedy ktoś umrze, Bóg mówi, a zasnął. Przestańcie biadolić, dziewczynka śpi. Pamiętacie? Przyjaciel nasz Łazarz zasnął. Dla Boga śmierć. Bóg mówi do nas, śmierć nie ma dla mnie żadnego problemu. Ale Bóg też mówi, żeby się obudził ten, który śpi. Bo ten, który śpi, to naprawdę jest umarły dla Boga, kiedy śpimy w naszej wierze. Ale na głos trąby wszystko się zmieni. Na głos trąby wiara wprowadzi nas to, gdzie jest biletem. Głos trąby też dlatego, że wiecie skąd to wzięli? Z legionów. Paweł widział zdyscyplinowane, zwycięskie legiony Rzymu. Rzym był wtedy potęgą. To jeszcze wtedy nie był ten Rzym, który upadał. To był Rzym potężny, u szczytu potęgi. I trąba oznaczała, że w Rzymie albo obok, że najwyższy wydał rozkaz. Trąba oznacza wydanie rozkazu. Na jego rozkaz śmierć przeminie. Zostanie wydany rozkaz na głos trąby i spotkamy się z Panem, do którego wyruszyliśmy z wiarą. Szliśmy z nadzieją. Spotkamy bliskich, nad którymi płakaliśmy w piątek ostatni. Spotkamy bliskich, których innych tęsknimy za nimi. Wyruszymy z wiarą. Szliśmy z nadzieją. I zaparliśmy się tego świata z prawdziwą miłością, przyznając się do Boga. A więc powoli podsumowując, początkiem życia jest wiara. Końcem, który nie ma końca, jest miłość. A Jezus? Jezus jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary przez Jego miłość. Jezus przez miłość, która daje nam nadzieję, uczy nas, jak miłować jak On. Tak więc wieczność wygrywa ze śmiercią. To jest właśnie ważność miłości. Augustyn nauczał, że miłość pozwala rozpoznać i czyni różnicę między dziećmi królestwa i synami wiecznego zatracenia. Nie cuda. Dobrze Augustyn powiedział, nie cuda. Jezus nigdzie nam nie powiedział, że po cudach ich poznacie. Po cudach was poznają, że jesteście moimi uczniami. Po tym, jak się miłujecie. Po tym, jak się miłujecie. I po owocach, które przyniesie ta miłość. Bez miłości jest się niczym, bez względu na zasługi. Wiara, nadzieja, miłość. Najlepsze streszczenie Ewangelii. A teraz wam przeczytam streszczenie chrześcijańskiego życia i jego zdrowego rozwoju. Na tym będę chciał zakończyć. Oto jak Biblia streszcza chrześcijańskie życie w wierze, nadziei i miłości i wasz rozwój. Posłuchajcie jeszcze chwilkę. Usprawiedliwieni tedy z wiary. Pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu mamy też dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, drugi raz jest powtórzone, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Proszę bardzo, całe streszczenie chrześcijaństwa. Usprawiedliwieni z wiary. Nadzieja przez żywe działanie Boga w nas, a miłość przez Ducha Świętego. Wiara, nadzieja, miłość. Powstańmy, podziękujmy Bogu, wywyższyjmy Jego imię. Weź dzisiaj, popatrz na siebie, sprawdź siebie, skontroluj swoje serce i wzrastajmy w wierze, która karmi się Słowem Bożym, która karmi się Bożą miłością. I zacznie rodzić w tobie nadzieję, zaczniesz w wierze widzieć z nadzieją, że jest lepsze miejsce dla ciebie, że jest lepsze życie dla ciebie, że nie musisz żyć tak, jak żyjesz. I zaczniesz miłować Pana, który pierwszy nas umiłował. A potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli agapę mieć będziecie. Tam jest agapę. Innymi słowami, potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli bezwarunkową, nieobrażalską, niemożliwą do wybicia z was pięściami, niemożliwą do zabrania wam w żaden inny sposób miłość mieć będziecie. Wiecie, jak sobie o tym myślę, to sobie myślę też, ile ja mam jeszcze do pracy nad sobą. To jest cud, że ja się ośmielam was w ogóle nauczać. Pomyślę sobie, Boże, tyle się sam muszę nauczyć. Ale to jest też cud, że ośmielamy się tu stanąć, że możemy Boga nazywać naszym Panem, naszym Ojcem, że możemy dalej iść. Panie, Królu Królów, Panie Panów, dziękuję za Twoją miłość. Panie, z powodu Twojej miłości i Golgoty uwierzyłem. Z powodu Twojej miłości i tego, co się stało na Golgocie, uwierzyłem. I dziękuję Ci, że moja wiara nie jest jakąś smutną, żałosną wiarą w to, że po prostu nie pójdę tylko do piekła, ale dziękuję Ci za Twoją miłość, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty chcesz nazywać nas przyjaciółmi, Ty chcesz chodzić z nami, być z nami, Ty kochasz nas, nasze dzieci, nasze rodziny. Ty jesteś Bogiem, który ma o nas dobre myśli. Ty jesteś Bogiem, który powiedział, ja wiem, jakie myśli mam o was. Myśli o pokoju, nie o niedoli. Ty masz dla nas przyszłość pełną nadziei. Dziękuję Tobie, Panie. Panie, proszę Cię o więcej i więcej tego wielkiego daru, którym jest miłość. Panie, by nikt z nas nie czynił niczego bez miłości, co jest bez sensu. Panie, wszystko, wszelką naszą łagodność, dobroczynność, śpiewanie, granie, nabożeństwa, wszystko, co robimy w życiu prywatnym, zawodowym i kościelnym, niech to wszystko będzie jedno, na Twoją chwałę, Panie. Tylko na Twoją chwałę żyjemy, ponieważ Ty żyjesz. Proszę Ciebie dzisiaj o tych, którzy wśród nas słabną, którym wiara się chwieje, którzy czasem się zastanawiają, czy nie tracą nadziei, którzy martwią się, bo tak mało widzą miłości sobie i wokół. Panie, wybacz nam jako Kościołowi, że często świat nie widzi miłości, bo nie chcemy mu pokazać. Ale też pośród tych, którzy dzisiaj wśród nas czują, że słabną. Czują, że te chwasty nałogów, grzechu i gniewu obrastają i ich chcą zabić. Modlę się o tych, którzy tu stoją i nie śmią oczu podnieść. Czują się winni, zabierz wszelką winę. Dziękuję Ci, że nie musimy czuć się winni, że możemy być zbawieni. Mów dziś do nas, Duchu Święty. Proszę Ciebie, żeby każdy, kto teraz poważnie do Ciebie mówi o swoim życiu, zrobił krok bliżej Jezusa. Napełnij, Duchu Święty, tych, którzy chcą na całego iść za Tobą. Dotknij tych, którzy się teraz otwierają, mówią, Panie, tylko Ty wywyższy swoje imię na tym miejscu. Amen.
Bogiem moim jest, światłem moim jest Bóg Abrahama, Izaka, Jakuba. Odwiecznym Bogiem On, co stworzył ziemi krąg, więc chwalmy Go w imieniu Jezusa. Obdarował nas miłością swą. Panie mój, prócz wdzięczności mej, więc chwalę Cię w imieniu Jezusa.
Miłości Twoje, Panie nasz, łaski Twoje, pojmie Cię, oczy nasze dziś i oświeć wszystkich nas. Twoją prawdę jest wielą na wiek. Utwierdź wierzę nas. Ty, Panie, tak miłujesz świat, że swego Syna dałeś by za ludzkich grzech na krzyżu zmarł i dał nam poznać się. Twoją prawdę niezmierną na wiek i wielką miłość tu.
Światłem moim jest Bóg Abrahama, Izaka, Jakuba. Odwiecznym Bogiem On, co stworzył ziemi krąg, więc chwalmy Go w imieniu Jezusa. Obdarował nas miłością swą. Izaka, Jakuba, cóż Ci mogę dać, Panie mój, prócz wdzięczności mej, więc chwalę Cię w imieniu Jezusa.
Miłości Twoje, Panie nasz, i łaski Twe nie pojmie, przyjdź otwórz oczy nasze dziś i oświeć wszystkim nas Twoją prawdę.
Poznać Cię.